uśmiechem na twarzy.
Posłuchajcie opowieści o Kopciuszku, który ciągle krzątał się po domu w fartuszku. Sprzątał, ścierał, czyścił, zmywał i naprawiał. Rzadko śpiewał i rzadko kiedy rozmawiał. Praca ta była dla niego udręką, nigdy nawet nie spotykał się z podzięką. Zawsze tylko poganiany, popędzany, zabiedzony, zaniedbany, zapłakany.
Kopciuszku, Kopciuszku, poczekaj, przyjdzie dobra wróżka, nie zwlekaj. Uwierz jej, śmiej się, śmiej. Uwierz jej, śmiej się, śmiej. Kopciuszku, Kopciuszku, poczekaj, przyjdzie dobra wróżka, nie zwlekaj. Uwierz jej, śmiej się, śmiej. Uwierz jej, śmiej się, śmiej.
I wymknęła się pewnego razu z domu i na bal pobiegła cicho po kryjomu. Tam szukała pięknej chwili zachwycenia, od codziennej smutnej doli odetchnienia. Na tym balu ją pięknością okrzyczano, zachwycano się, patrzono i wzdychano. Sam królewicz był najbardziej zachwycony, który właśnie poszukiwał pięknej żony.
Kopciuszku, Kopciuszku, poczekaj, podejdzie królewicz, nie zwlekaj. Uwierz mu swemu snu, uwierz mu swemu snu. Kopciuszku, Kopciuszku, poczekaj, podejdzie królewicz, nie zwlekaj. Uwierz mu swemu snu, uwierz mu swemu snu.
Morał z tej bajeczki, którą zobaczycie, będzie tak niezwykły, tak jak samo życie. Pracowitość, skromność, czystość i uroda to cechy, za które musi być nagroda. Choć wiele dni minie, kiedyś się okaże, kto zasłużył sobie na krainę marzeń. Zagubiony bucik wskazuje królewnę, która w kącie roni szczęścia łezki rzewne.
Kopciuszku, Kopciuszku, poczekaj, przyjdzie dobra wróżka, nie zwlekaj. Uwierz jej, śmiej się, śmiej. Uwierz jej, śmiej się, śmiej. Kopciuszku, Kopciuszku, poczekaj, przyjdzie dobra wróżka, nie zwlekaj. Uwierz jej, śmiej się, śmiej. Uwierz jej, śmiej się, śmiej. Kopciuszku, Kopciuszku, poczekaj, przyjdzie dobra wróżka, nie zwlekaj. Uwierz jej, śmiej się, śmiej. Uwierz jej, śmiej się, śmiej. Kopciuszku, Kopciuszku, poczekaj, przyjdzie dobra wróżka, nie zwlekaj. Uwierz jej, śmiej się, śmiej.
Po tej śpiewanej opowieści o Kopciuszku, która pochodzi z płyty Marka Grechuty, zawierającej piosenki dla dzieci i rodziców, baśń braci Grimm o Kopciuszku czytać będzie Wiktor Korzeniowski.
Jakob i Wilhelm Grimm. Kopciuszek. Tłumaczenie Bolesław Londyński. Żadna z bajek całego świata nie cieszy się takim rozgłosem, jak fantastyczna baśń Grimma pod tytułem Kopciuszek. Różni różnie opowiadają bajkę, ale my opowiemy ją tak, jak nam ją kiedyś opowiadała poczciwa i nigdy nie zapomniana Nianiusia. Za górami, za lasami, a w każdym razie hen na dalekim wschodzie, mieszkała na wsi zamożna wdowa, mająca dwie córki i pasierbicę Ruzię. Córki nie były ładne, ale chciały się wszystkim podobać, więc zaniedbując gospodarstwo i pracę domową, cały czas spędzały tylko na strojeniu się przed lustrem i na różnych zabawach. Że zaś pannom tym nieustannie potrzebna była służąca do grzania rurek, do prania i prasowania drobiazgów, do czyszczenia bucików i sukien, przeto cały ciężar tej roboty zwalił się na Ruzię, przyrodnią siostrę panien. Matka ich, pomimo całej zamożności, nie mogła podołać wydatkom na wszystkie potrzeby córek. A że wywoływało to zły humor, przeto pastwiła się nad swoją nieszczęsną pasierbicą Ruzią, która dość często otrzymywała od niej potężnego szturchańca. Ruzia była bardzo ładną, smukłą i zgrabną dziewczyną, ale używana do ciężkiej pracy, często musiała przebywać w kuchni, pilnować garnków, grzebać się w węglach i w ogóle spełniać roboty najpośredniejsze. Zdarzało się więc, że często była zamorusana i tak obdarta jak żebraczka. Od kopcia, jaki czernił jej buzię przez ciągłe przebywanie w kuchni, siostry przezywały ją Kopciuszkiem. I nazwa ta tak się z nią zrosła, że nikt inaczej nie wołał na nią jak Kopciuszku daj, Kopciuszku zrób, Kopciuszku leć, Kopciuszku przynieś. Ruzia sama zapomniała swego imienia, ale jednak nie godziła się ze swoim losem. Czuła ona, że jej się dzieje krzywda i nieraz myślała sobie o poprawieniu losu. Że jednak miała serce złote, z pokorą przeto znosiła doznawane przykrości, dogadzając nie tylko macosze i siostrom, ale pamiętając zarazem o domowych zwierzątkach, a nawet o głodnych ptaszkach za oknami domu. Żebraka nigdy nie pominęła, ażeby się z nim kawałkiem suchego chleba nie podzielić. A chorym sąsiadom zawsze umiała tak się przysłużyć, że wszyscy wychwalali jej dobroć. A że ludzie dobrzy zawsze otrzymują nagrodę na tym świecie, przeto nieuznawana przez siostry i macochę Ruzia zdobyła sobie potężną opiekunkę w postaci jednej z czarodziejek, która tylko czekała sposobności, ażeby wywrzeć potęgę swego gniewu na winnych, a niegodziwych. Sposobność ta zdarzyła się właśnie wtedy, gdy monarcha owego państwa, w którym się to działo, postanowił ożenić swojego syna. Syn ten, książę Krasnolicy, miał sobie wybrać dozgonną towarzyszkę życia z liczby dziewcząt całego kraju, które król Ćwieczek, jego ojciec, zaprosił do siebie wraz z rodzinami na wspaniały festyn. Tak samo ze sfery niższej, jak i wyższej. Przy rozsyłaniu zaproszeń nie pominięto i macochy Ruzi wraz z jej córkami. Kopciuszkowi serce się z żalu ścisnęło, gdy macocha oświadczyła, że zabierze z sobą tylko dwie córki do dworu, a Ruzia w domu zostanie. Siostry wykpiły Kopciuszka i po prostu pojąć nie mogły takiej bezczelności z jej strony, ażeby taka służąca im dorównać chciała. Cóż było robić? Ruzia zmartwiła się, ale jak zwykle żale swoje stłumiła w sobie i pokorniutko zaczęła pomagać siostrom w przygotowaniach do balu. Kiedy już panny były prawie gotowe, kiedy z liczby kilkunastu sukienek zdecydowały się wybrać co najwspanialsze, Kopciuszek widząc, że i dla niej jeszcze znalazłaby się piękna suknia, rzecze do macochy. Mamusiu droga, weź i mnie na bal z siostrami. Ach, brudasie jeden, czego ci znowu się zachciewa? Ofuknęła macocha, uderzywszy dziewczynę w plecy. Pójdziesz, ale najpierw z tego popiołu wybierz mak do czysta. Co mówiąc, wsypała do popiołu maku, wymieszała razem i postawiła przed zapłakanym Kopciuszkiem. Po wyjściu macochy Ruzia zaczęła wybierać mak, ale robota była tak ciężka, że i za rok by jej nie skończyła. Usiadła więc pod oknem i płacze. Na to gołębie, karmione codziennie przez nią, zastukały w okno i mówią: puść nas, puść Kopciuszku, to ci pomożemy. Ruzia wpuściła do kuchni gołąbki, które natychmiast powybierały mak z popiołu i wesoło gruchając, sfrunęły znów na dziedziniec. Mamusiu droga, mak już wybrany, zawołała Ruzia. Pójdę na bal, pójdę. Co? Ty na bal? A kto by cię tam wpuścił? Zadrwiły z niej siostry. Za mało widocznie wsypałam ci popiołu i maku, rzekła macocha, bo inaczej całą noc siedzieć byś musiała. My wyjeżdżamy, a jeżeli za powrotem nie zastanę wybranego tego oto maku, to mi się nie pokazuj na oczy. I jeszcze raz oknem wleciały gołąbki i mak z popiołu wybrały, a widząc płacz dziewczyny, szepnęły jej na pożegnanie. Niech sobie jadą, a ty siedź cicho i bądź spokojna. Będziesz na balu. Już my ci to zrobimy. Spojrzała wdzięcznym wzrokiem za ptaszkami. Wyprawiła siostry z domu i macochę, siadła pod piecem, zamyśliła się i znużona pracą usnęła. Śniła o balu, na który pójść jej nie pozwolono. Wtem zrywa się na równe nogi, bo przed jej okiem zabłysło coś złotem i srebrem. Jakaś nieziemska postać stanęła po środku kuchni. Była to Baba Dziwo, czarnoksiężniczka. Młoda i piękna, że oczu od niej trudno było oderwać. Miała wspaniałą, złocistą gwiazdę nad czołem. Całą jej postać otulił niebieski płaszcz srebrem tkany, a brylantami zdobne trzewiczki stopy jej stroiły. W ręce trzymała laskę czarnoksięską, którą dotknęła Kopciuszka. — Pójdź ze mną, Kopciuszku — rzekła słodkim głosem. — Ubiorę cię i wyślę na dwór królewski. Doszły do jakiegoś dębu, a Baba Dziwo stuknęła w drzewo po trzykroć swoją pałeczką. Dąb się otworzył i oczom olśnionej Ruzi ukazały się piękne, wymarzone szaty. Tak cudne, że chyba cudniejszych nie było na świecie. Pantofelki były jakby szklane, bo były z samych diamentów. W jednej chwili, bez najmniejszego trudu, dziewczyna została umytą, ubraną i wypiękniała tak, że nikt by jej poznać nie mógł. Sama wieszczka zawołała nawet: ach, jakaś ty piękna! O, niepiękniejsza od pani, rzekł skromnie Kopciuszek. I chciała w rączkę pocałować wieszczkę, ale ta znikła jej z oczu. Natomiast zajechał śliczny powóz, zaprzężony w 4 cudnie przybrane ogiery i już miała doń wsiąść Ruzia, gdy głos wieszczki dał się słyszeć tuż nad jej uchem. Pamiętaj, że z balu masz do domu wrócić przed północą najpóźniej, bo czary wówczas stracą moc i obdarta i brudna ukazałabyś się wszystkim na sali. Będę pamiętała, odparł Kopciuszek. Żywo wsiadła do powozu, a rącze ogiery szybko popędziły w dal. Festyn króla Ćwieczka, ojca księcia Krasnolicego, należał do rzędu największych uroczystości, jakie król ten wydał kiedykolwiek w kraju. Ale dziwić się nie można, bo wszakże okazja była wyjątkowa. Jego królewska wysokość, książę następca tronu, królewicz Krasnolicy, wybierał sobie żonę spośród najpowabniejszych panien królestwa. A jednak książę Krasnolicy wzgardził wszystkim, a natomiast wyróżnił kogo? Naszego ukochanego Kopciuszka. Bo właśnie w chwili, gdy się tańce ogólne rozpocząć miały, piękna nieznajoma wkroczyła na salę balową i od razu powszechną zwróciła na siebie uwagę. Krasnolicy, patrząc na nią, bladł i rumienił się na przemian. Tak wielce był wzruszony. Na razie nie miał odwagi przybliżyć się do niej. Gdy się przemógł jednak, gdy ją poprosił do tańca i gdy pokręcił się z nią dookoła sali, już był tak rozkochany, że nic go od niej nie było w stanie oderwać. Zaraz ją się pytać, skąd jest, z jakiego kraju pochodzi, ale Kopciuszek uśmiechnął się tylko, nie zdradzając ani jednym słowem swego pochodzenia. Macocha i siostry wpatrywały się w nią z podziwem i zazdrością, ale ani przypuszczały, że jest to ta sponiewierana Ruzia, pozostawiona w domu przed miską maku i popiołu. Czas leciał niepostrzeżenie. Nagle Ruzia spojrzała na zegar. Do północy brakowało zaledwie 5 minut. Przerażona wysunęła się z rąk królewicza i wybiegła na dziedziniec do swego powozu. Ale śpiesząc się, na progu zgubiła jeden ze szklanych pantofelków i utykając z lekka, wpadła do powozu i odjechała do domu. Zaledwie weszła do kuchni, już pozbawiona swych ozdób, było już parę minut po północy. Usiadła niby do zadanej roboty i wkrótce doczekała się powrotu z balu sióstr i macochy. Chcąc się pochwalić przed Kopciuszkiem, co też one użyły, jeły opowiadać o cudnej zabawie, aż nareszcie wspomniały o prześlicznie wystrojonej dziewicy, która przed samą północą uciekła z balu i swoją ucieczką wszystkie humory zważyła. Ale to nic, dodała macocha. Król Ćwieczek wyda drugi festyn, a wtedy jedna z was, córeczki drogie, musi dostać koronę. Nazajutrz, od samego rana, specjalny goniec królewski obiegał wszystkie domy i dworki, szukając właścicielki zgubionego trzewiczka, gdyż królewicz z nią tylko postanowił się ożenić. Niestety pantofelek nie pasował na żadną nóżkę okolicznych dziewic. Macocha Kopciuszka starała się o ile możności wciągnąć pantofelek na nogi swoich kochanych córeczek, ale było to niepodobieństwem. I już goniec miał dworek wdowy opuścić, gdy wtem spostrzega w kuchni przy piecu jej pasierbicę. A to co za panienka? Zapytuje. To moja pasierbica. Używamy ją tylko do pomocy w kuchni, bo i nieładna, i rozumu nie posiada, odparła wdowa niechętnie. To nic nie szkodzi, rzekł goniec. Rozkaz dany mi przez królewicza jest tego rodzaju, że żadnej panienki pomijać nie wolno. Zażądał więc stanowczo, ażeby i pasierbica wdowy przyszła do pokoju i spróbowała włożyć pantofelek. Weszło dziewczątko krokiem pewnym i choć usmolona, nie zawstydziła się królewskiego sługi, bo praca nikogo nie hańbi. Śmiało wsunęła nóżkę w pantofelek szklany i o dziwo wszedł i nadał się wyśmienicie. Zdziwiona i ze złości prawie od zmysłów odchodząca macocha i siostry przyrodnie musiały patrzeć bezsilnie, jak zabiedzony Kopciuszek, to nieszczęsne, wzgardzone przez nich dziewczę, wsiada do karety i jak ją powieziono na ślub z królewiczem. Ślub ten odbył się niebawem, a młodzi małżonkowie byli najszczęśliwszymi na kuli ziemskiej. Czytał Wiktor Korzeniewski.
Była to baśń braci Grimm w przekładzie Bolesława Londyńskiego. Zgodnie z zapowiedzią, teraz ptaki. Najpierw ptaki domowe, Anna Malec i piosenka Piejo, kury, piejo z płyty Ojda Dana Grzegorza Ciechowskiego. Jeszcze jedna piosenka dla odmiany z poetyckim tekstem Mieczysława Jastruna. Ptak śpiewa o poranku, to tytuł jego wiersza, do którego muzykę skomponował Marek Grechuta.
Ptak śpiewa o poranku, otwiera źródło w górze. Ptak śpiewa o poranku, pije ze źródła świata. Tak śpiewa o poranku, całe swe życie słyszę. Tak śpiewa o poranku, o miłość prosi ciszę. Tak śpiewa o poranku, żal i nadzieja. Tak śpiewa o poranku, słucham go ja i nie ja. Tak śpiewa o poranku, źródło ze świata słyszy. Tak śpiewa o poranku, nadzieję, radość, życie.
Jednym z najwcześniej przylatujących do Polski ptaków, na dodatek ptakiem pięknie śpiewającym, jest skowronek. W Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej znalazłam skan wydanej w 1911 roku książki pod tytułem Ze świata ptaków. Jej autor W. Grube, na okładce jest jedynie pierwsza litera imienia. Tak pisze o skowronku. Skoro tylko ciepłe słońce marcowe stopi białą szatę śnieżną na polach i łąkach i uraduje oko ludzkie orzeźwiającą zielenią oziminy, wnet zjawia się na stanowisku swym i miły śpiewa kornej niwy. Przylatuje nasz wesoły, radośnie nucący skowronek. Jak fiołek, który gdzieś w krzaku lub na miedzy nisko ku ziemi schylony w ukryciu zakwita, śląc jednak w dal na skrzydłach wiatru cenny swój aromat, taki skowronek nasz, równie skromny jak fiołek, ściele w bruździe lub w małym dołku na skraju łąki swe proste, niekunsztowne gniazdko. Stąd wzbija się skowronek w lazurowe, słoneczne niebiosa, śpiewając swe pieśni dźwięczne jak srebro, jednocząc z uderzeniami skrzydełek swe trele. Śpiewa raniutko, kiedy pierwsze promienie różowego blasku kładą się na zielonej niwie. Śpiewa przez dzionek cały, kiedy słońce podnosi się coraz wyżej i wyżej, aż do wieczora samego, kiedy słońce się zniża i na drodze wędrowca ścielą się długie cienie. Śpiew skowronka trwa o wiele dłużej niż śpiew słowika, który w cienistych zaroślach śpiewa swe przedziwne melodie podczas ciepłej nocy letniej. Lecz niestety zbyt prędko pieśni swe przerywa. Trele skowronka radują od marca do sierpnia, września, niekiedy do twardej nawet jesieni. Kiedy skowronki ścielą sobie gniazdka i kiedy następnie w gniazdkach tych składają 3 do 5 jaj biało-szarych w ciemne punkciki, wtedy małe serduszka ptasie wypełnia nadzieja radosna i radość istnienia krew ich do krążenia żywszego pobudza. Wtedy właśnie skowronki śpiewają z największym zapałem. Wtedy pieśni ich dźwięczą najpiękniej. Słusznie też poeci nasi opiewają skowronka jako śpiewaka wiosny. Jest on w istocie pierwszy i najznakomitszy z ich rzędu. Pieśni skowronka to pieśni radości i dziękczynienia. Wdzięczny za robaczka każdego i za każde ziarnko znalezione w bruździe, wzbija się ku niebiosom, jak gdyby pragnął Stwórcy swemu dziękczynienie śpiewać i odwdzięczyć się pieśnią za dobro, którym go Stwórca obdarza. I jakież to serce człowiecze okazałoby się tak twarde i nieczułe, aby ta pieśń wiosny i lata nie znalazła w nim oddźwięku? Jakież to serce nie chciałoby głosu swego dołączyć do chwały Najwyższego, który zastawił stoły dla wszystkich swych tworów, by mogły się radować życiem, i który obdarzył ziemię nie tylko tym, co jest pożyteczne, lecz również i piękna obficie jej udzielił. Skowronek, podobnie jak słowik, okazuje pewne zaufanie do człowieka. Nie ucieka przed ludźmi, oraczowi pozwala zbliżyć się do gniazda swego. Wędrownik doznaje często niespodzianki, gdy tuż koło niego, przed nim lub za nim wzbija się z głośnym śpiewem skowronek i mknąc ze swą pieśnią ku niebiosom, zakreśla piękny łuk w powietrzu, po czym jak strzała w dół spada. Wszelako przyjrzeć się dobrze wesołemu śpiewakowi to rzecz niełatwa, albowiem żywe, świetne barwy nie upiększają jego szaty z piór. Strój jego, prosty i nieozdobny, zupełnie jest podobny do szaro-brunatnej skiby, w której się mieści kolebka ptaszyny. Upierzenie pokrywające górną część ciała skowronka jest mieszaniną piór szarej, jasno- i ciemno-brunatnej barwy. Tylko dwa piórka po obydwu stronach ogona są białe z czarnymi od wewnątrz brzegami. Szyja oraz spodnia część ciała pokryta jest białawymi piórkami, które wpadają nieco w szary kolor i są upstrzone brunatno. Skowronki są nieco większe i smuklejsze od naszego wróbla. Wyróżniają się przez to, że posiadają pazur wielkiego palca wydłużony w kształcie ostrogi i dłuższy od samego palca. Skowronek nasz nie odlatuje w tak dalekie strony, jak to czyni jaskółka. Nierzadko spędza zimę w cieplejszych kantonach południowej Szwajcarii, zaniechawszy dalszej podróży do Włoch, południowej Francji i dalej za morze. Za to w lecie ciągnie daleko na północ, aż na Syberię i Kamczatkę, gdzie tylko rolnictwo choć trochę jest rozwinięte, gdzie dojrzewa zboże. Wszakże najlepiej dzieje się skowronkami w naszej ojczyźnie, w kraju rolniczym, położonym w środkowym punkcie pomiędzy północą a południem, wschodem a zachodem. Najlepiej mu u nas, gdzie ścierniska dają mu obfite pokłosie, a wrześniowe słońce obdarza niejednym, łagodnym i przyjemnym dniem jesiennym. W sierpniu lub wrześniu skowronki zbierają się w większe stada. Wylęganie się piskląt i wychowywanie młodego pokolenia jest już ukończone. Teraz liczne rodziny formują pokojowe chówce i szumnie przeciągają ponad polami. Często ptaszyny padają wtedy ofiarą chciwego zysku człowieka, który zastawia na nie sidła i łapie je tysiącami. Nie pomnę cudnych pieśni, jakie mu nucił skowronek, łakomie się człowiek na delikatne mięso ptaszka i chwyta niewinną ptaszynę w długie, rozpięte sieci, zastawiane wieczorem i w nocy w pobliżu obozującego stada skowronków. Tego rodzaju łowy urządzano, a po części jeszcze i teraz urządzają na polach w okolicy Lipska. Jeszcze okrutniej prześladują skowronki we Włoszech i we Francji i dopiero w ostatnich czasach rządy tamtejsze wydały prawa broniące niewinnych śpiewaków od zagłady. Tytułem uzupełnienia dodam, że książkę, z której pochodzą te informacje o skowronku, wydano w roku 1911. Tłumaczyła Jadwiga Borsteinowa. A po tym wszystkim nieco egzotyki. Przebój Czesława Niemena wykonywany lata temu przez londoński zespół Vivo. Śpiewa Łukasz Mróz.
Pod pabukami jezioro pomikrowane bar. Nad szklaneczkami chorągiewką żółtą świeci skwar. Tu przed dziewczętami kolorowa słodycz stoi w szkle. Wraz z papuszkami chcą szczebiotać i kołysać się. A na powietrznych swych uśladkach, na parkietach i na mostach, według koloru włosów sukien i według wzrostu, po papugami wisi lustro, w którym każdy ma most z lampionami, promenadę do białego dnia. A na powietrznych swych sztabkach, na parkietach i na mostach, według koloru włosów sukien i według wzrostu, po papugami wisi lustro, w którym każdy ma most z lampionami, promenadę do białego dnia.
Zapraszamy do reklamy.